Dwie chmury burę się goniły na wielkim niebie. Nad moją głową zatańczyły dokoła siebie. Nagle wzięły się pod boki hen na niebie, na wysokim, jakby chciały się spodobać nie wiem komu. Jeszcze bardziej się skłębiły, zaburczały, zadudniły. Coś błysnęło i po chwili byłem w domu. Siedzę sobie na kanapie, krople deszczu przypa łapie. Coś tam błyska, coś tam grzmi. Na kanapie dobrze mi. Za oknem straszna zawierucha, za oknem leje. Od głosu grzmotów pilnie słucham i mam nadzieję, że choć błyska gdzieś daleko, hen za lasem i za rzeką, wielka burza pójdzie sobie jeszcze dalej. I nad dachem mego domu dzisiaj nie zobaczę gromów, a jak nawet je zobaczę, nie zapłaczę. Siedzę sobie na kanapie, krople deszczu szyba łapie. Coś tam błyska, coś tam grzmi. Na kanapie dobrze mi. Bo gdy za oknem wszystko moknie, to w domu sucho. I gdy za oknem czasem grzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie. Choć jest głośno, to ja sobie z tej muzyki nic nie robię, bo zdążyłem, no i jestem już u siebie. Siedzę sobie na kanapie, krople deszczu szyba łapie. Coś tam błyska, coś tam grzmi. Na kanapie dobrze mi.
O burzy śpiewał Wojciech Malajkat. Burzy dotyczyć też będzie kolejna pozycja programu.
Opowiadanie na śniadanie.
Mark Twain, pioruny. Pan Mortimer McWilliams, bohater humoreski Pioruny, twierdził, że obawa przed piorunami to jedna z najnieprzyjemniejszych chorób ludzkich, jakie możemy zanotować. Najczęściej spotykamy ją u kobiet, ale niekiedy ta choroba zdarza się także i u mężczyzny, nawet i u małego pieska. Strach ten tym bardziej jest niemiły, że odbiera człowiekowi panowanie nad sobą. Na domiar złego osobnik ogarnięty tą chorobą nie zastanawia się nad nią i nie wstydzi się jej. Kobieta, która nie lęka się ani diabła, ani myszy, traci wszelkie panowanie nad sobą, gdy tylko mignie błyskawica. Wprost litość bierze wtedy patrzeć na nią. I opowiedział taką oto historię, której początek dał rozdzierający jego duszę krzyk.
Ewelino, dlaczego krzyczysz? Coś się stało? Gdzie jesteś?
Zajrzyj do alkowy. Powinieneś się wstydzić, że możesz leżeć i spać, gdy na dworze taka burza.
Co znowu? Czyliż może się wstydzić ktoś, kto śpi?
Tak, boś ty przecież nigdy nie próbował się wstydzić, Mortimerze. Sam dobrze o tym wiesz.
To prawdę. Żałuję, moja droga. Jestem szczerze zasmucony. Wcale nie miałem zamiaru. Chodź tu i...
Mortimerze!
Chryste, panie! O co chodzi, moja droga?
Czy ty leżysz w łóżku? Wstawaj czym prędzej! Myślałam, że ty więcej troszczysz się o swoje życie dla mnie i dla dzieci niż dla siebie samego.
Ależ moja droga...
Nie mów do mnie, Mortimerze! Ty wiesz dobrze, że nie ma gorszego i bardziej niebezpiecznego miejsca niż łóżko w czasie takiej burzy. We wszystkich książkach można to wyczytać, a ty leżysz sobie w nim i spokojnie wystawiasz swe życie na niebezpieczeństwo. Bóg wie po co, chyba tylko przez skłonność do kłótni, dowodzeń, roztrząsań i...
Ależ, Ewelino, jak Boga kocham, nie jestem wcale w łóżku. Ja...
Więc masz. O, Mortimerze, jak możesz być na tyle zepsutym, aby zaklinać się w takiej chwili?
Ależ ja wcale się nie zaklinam. I piorun bynajmniej nie był rezultatem tego, co powiedziałem. Stałoby się to nawet, gdybym ani słowa nie powiedział. I ty to dobrze wiesz, Ewelino. I powinnaś wiedzieć przynajmniej tyle, że skoro atmosfera przesiąknięta jest elektrycznością, to...
Naturalnie. Teraz zaczniesz dowodzić. Nie rozumiem, jak możesz tak postępować, wiedząc dobrze, że tu nie ma piorunochronu i że twoja biedna żona i dzieci znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Co ty robisz? Zapalasz zapałkę? W takiej chwili? Tyś chyba zupełnie rozum postradał.
Do diabła! O cóż ci chodzi? Przecież tu ciemno jak duszy niewierzącego i...
Przecież wiesz chyba, że nic tak nie przyciąga pioruna jak światło. O, słuchaj, widzisz, coś ty narobił?
Nie, wcale tego nie widzę. Zapałka mogłaby wywołać błyskawicę, ale o ile mi wiadomo, nie może ściągnąć burzy. Za to mogę ci ręczyć. Jednakowoż nawet błyskawicy nie wywołuje, ponieważ... Gdyby piorun runął w moją zapałkę, to byłby traf zupełnie wyjątkowy. Jeden na milion, że tak powiem. Raz nawet w Dolimont taki szczególny wypadek...
Wstydź się, Mortimerze. Patrzymy teraz śmierci w oczy, a ty w tak ważnej chwili zdolny jesteś do takich przemówień. Jeżeli ty nie masz chęci żyć... Mortimerze?
Cóż znowu?
Czy modliłeś się dziś wieczorem?
Ja chciałem, ale akurat w tej samej chwili począłem obliczać, ile razy będzie 13 pomnożone przez 12 i...
Przepadliśmy bezpowrotnie. Jak mogłeś wyrazić się w podobny sposób w takiej chwili?
Ależ przecież wtedy nie było jeszcze takiej chwili. Przecież nie było ani jednego obłoczka na niebie. Skądże mogłem wiedzieć, że wkrótce zacznie się taka kanonada z powodu takiego małego przekroczenia? Wymówki twe zupełnie są nie na miejscu. A to tym bardziej, że to się zdarza tak rzadko. Nie opuszczam przecież ani jednej modlitwy, odkąd sprowadziłem swoją bezmożnością trzęsienie ziemi 4 lata temu.
Mortimerze, co ty mówisz? Zapomniałeś chyba zupełnie o żółtej febrze.
Moja droga, wciąż mi ciskasz w twarz ten wyrzut do żółtej febry. Tymczasem jest on pozbawiony wszelkiej podstawy. Memphis leży tak daleko, a czyliż podobna, by moje przeoczenie religijne mogło zaraz dosięgnąć tak odległego miejsca? Nie. Gotów już jestem raczej wziąć na siebie trzęsienie ziemi, ponieważ ono odbyło się w sąsiedztwie. Ale nie mogę odpowiadać za wszelkie...
O mój Boż. Jestem jak najmocniej przekonana, że piorun uderzył w cośkolwiek. O Mortimerze, nie ujrzymy już więcej dnia jutrzejszego. I jeśli to może przynieść ci korzyść, to zapamiętaj sobie te twoje okrutne słowa. Mortimerze?
No?
Twój głos, Mortimerze, brzmi tak, jakbyś stał obok komina.
Zbrodnię tę właśnie popełniłem przed chwilą.
Odejdź stamtąd natychmiast. To tak, jak gdybyś umyślnie postanowił zgubić nas wszystkich. Czyż nie wiesz, że nie ma lepszego przewodnika dla pioruna jak komin? No gdzieś ty się teraz znajdujesz?
Stoję przy oknie.
Na Boga, tyś chyba zupełnie zmysły postradał. Odejdź stamtąd, odejdź natychmiast. Nawet dzieci przy piersiach już wiedzą, że nie wolno stać przy oknie podczas burzy. Boż, boż, wiem, że więcej nie usiądę dnia jutrzejszego. Mortimerze? Mortimerze?
No co?
Co to za szelest? Co ty robisz?
No, staram się wyszukać w szafie marynarkę.
Rzuć ją czym prędzej. Jestem przekonana, żeś ty gotów ubrać się w taką odzież, chociaż wiesz dobrze, że wszyscy poważni uczeni uważają, iż tkaniny sukienne przyciągają pioruny. O, panie, nie dosyć, że życie człowieka narażone jest na niebezpieczeństwo wskutek przyczyn naturalnych, to jeszcze on sam robi to wszystko, co zwiększa niebezpieczeństwo. Nie śpiewaj, proszę cię, jak możesz robić coś podobnego?
Nie wiem, co w tym złego?
Mortimerze, wszakże nie raz, a 100 razy mówiłam ci, że śpiew powoduje wstrząśnienie powietrza. Przerywa przepływ fluidu elektrycznego, a zatem... Boże mój, dlaczegoż to przyszła ci myśl otwierania drzwi?
Zmiłuj się, kobieto, cóż ci to szkodzi?
Co szkodzi? Przecież to śmierć. Każdy, ktokolwiek choć odrobinę zainteresował się tym przedmiotem, wie, że robiąc przeciąg, jak gdyby zapraszamy w ten sposób grom do siebie. Ale ty źle zamknąłeś drzwi. Domknij je i prędzej chodź tutaj, gdyż zginiemy wszyscy. Och, jakie to okropne być w takiej chwili zamkniętą z wariatem. Co ty tam robisz, Mortimerze?
Nic. Chcę po prostu otworzyć kran z wodą. W pokoju gorąco i duszno. Chcę odświeżyć sobie twarz i ręce.
Tyś się wściekł chyba. Właśnie woda najbardziej przyciąga pioruny. Zamknij kran czym prędzej. O Boże, przecież pewna, że nic na świecie już nas nie zbawi. Mortimerze, a co to takiego?
To obraz. Zrzuciłem go niechcący.
A więc ty stoisz koło ściany. Odejdź zaraz i znów o mało co nie zaklnąłeś. Jak ty możesz być aż tak do tego stopnia zepsutym człowiekiem, żeby narażać na niebezpieczeństwo całą rodzinę? Mortimerze, czyś ty zamówił dla siebie jasiek, jakim cię o to prosiła?
Nie, zapomniałem o tym.
Zapomniałeś? To cię może życie kosztować. Gdybyś miał jasiek, to mógłbyś go na środku pokoju położyć i leżeć na nim. Wtedy czułbyś się zupełnie bezpiecznym. Chodź tu, ale chodź czym prędzej, dopóki jeszcze nie narobiłeś nowych nieostrożności. Mortimerze, zresztą może się coś da zrobić dla twego ocalenia. Podaj mi książkę tą niemiecką, która leży na końcu półki i podaj świecę. Tylko nie zapalaj jej, nie. Daj mi zapałkę. Ja sama zapalę. W książce tej są wskazówki...
Mortimer znalazł książkę za cenę rozbitej wargi i kilkunastu drobiazgów, które zrzucił w ciemności. Jego żona zamknęła się w alkowie wraz ze swą świecą i dała mu kilkanaście minut spokoju, po czym zawołała.
Mortimerze, a to co?
Nic, po prostu kot.
Kot? Biada nam. Złap go czym prędzej i schowaj do umywalni. Prędzej, mój drogi, prędzej! Koty mają w sobie elektryczność. Jestem pewna, że włosy mi posiewiały w ciągu tej nocy.
Mortimer znowu usłyszał głuche szlochanie. Gdyby nie to, za nic w świecie nie poważyłby się na takie ryzykowne przedsięwzięcie w ciemności jak pogoń za kotem. Nie zwlekając, rzucił się za nim przez krzesła i wszelkiego rodzaju przeszkody, zaopatrzone w dodatku w ostre kanty. Ostatecznie udało mu się kota schwycić i wepchnąć do komody. Zdobycz ta kosztowała go niemało, gdyż mebli w tej gonitwie zniszczył co najmniej za $400, a jego własne nogi też ucierpiały. Wkrótce z zamkniętej alkowy doleciały go takie słowa.
W książce tej Mortimerze powiedziane jest, że najlepiej stanąć na stole na środku pokoju. Nogi stołu winny być izolowane za pomocą złego przewodnika elektryczności. To znaczy, że powinieneś wstawić nogi w szklane banieczki. Oj, słyszałeś jaki piorun? Mortimerze, śpiesz się, dopóki jeszcze piorun nie uderzył w ciebie.
Mortimer znalazł i szczęśliwie doniósł szklanki, ale udało mu się zachować w całości tylko 4. reszta się potłukła. Dokonawszy izolacji nóg stołu, zwrócił się po dalsze instrukcje, na co pani Ewelina zaczęła mu czytać ustęp z niemieckiej książki, a na koniec zapytała.
Czy to znaczy, Mortimerze, jak to rozumieć, czy tak, że należy metale trzymać przy sobie, czy też przeciwnie, powinno się trzymać w odległości?
Doprawdy nie wiem. Zdaje mi się, że sens tego określenia jest nieco niejasny. Zresztą wszystkie niemieckie wskazówki bywają mniej lub więcej niejasne. Jednakże myślę, że sens tego zdania jest taki, iż należy trzymać metale przy sobie.
Tak, jeżeli rozpatrzeć tę rzecz, to rzeczywiście jak gdyby tak wypadało. Przecież i piorunochrony opierają się na tej zasadzie, jak ci wiadomo. Włóż swój hełm strażacki, Mortimerze, odlany jest z metalu.
Pan McWilliams wydobył i nałożył hełm. To tak niezgrabne i ciężkie okrycie głowy, szczególnie nieprzyjemne w noc letnią w nusznym, zamkniętym pokoju. Na dodatek nawet jego nocny szlafrok, jak mu się w tamtej chwili wydawało, obciskał bardziej niż to było potrzebne.
Mortimerze, sądzę, że trzeba zabezpieczyć środek twojego korpusu. Proszę cię, włóż szablę milicjanta. Jeszcze, Mortimerze, musisz w jakikolwiek sposób zabezpieczyć nogi. Proszę cię, załóż ostrogi.
Pani Ewelina przeczytała mężowi jeszcze jedno zdanie z niemieckiej książki. Chyba nie była pewna, jak je należy rozumieć.
Mortimerze, czy ma to znaczyć, że niebezpiecznie jest nie dzwonić we dzwony kościelne podczas burzy?
Tak się zdaje. Chyba to właśnie miano na myśli. Mniemam, że powinno to znaczyć, iż biorąc pod uwagę wysokość dzwonnicy i brak przeciągów, byłoby bardzo niebezpieczne nie dzwonić we dzwony podczas burzy. Prócz tego, czyś nie spostrzegła, że w tym zdaniu...
Mniejsza o to, Mortimerze. Nie trać cennego czasu na puste rozmowy. Przynieś nasz obiadowy dzwonek. Wisi na prawo, w przedpokoju. Prędzej, Mortimerze, mój drogi. Jesteśmy teraz prawie bezpieczni. O mój drogi, teraz wierzę, że ostatecznie będziemy ocaleni.
Mały, letni domek McWilliamsów stoi na szczycie wysokiego wzgórza panującego nad doliną. W sąsiedztwie znajduje się kilka ferm. Do najbliższej jest 300 lub 400 jardów. Kiedy stojąc na krzesełku, pan Mortimer dzwonił przez 7 czy 8 minut obiadowym dzwonkiem, ktoś całą mocą szarpnął za okiennicę. Jaskrawe światło ślepej latarki wtargnęło do pokoju, a jednocześnie ktoś zawołał:
co tu się dzieje?
Mnóstwo głów ludzkich wsunęło się w okno i wszystkie oczy ze zdumieniem spoglądały na pana domu w nocnym stroju uzupełnionym o bojowe dodatki. Mortimer, zawstydzony, upuścił dzwonek na podłogę i zaskoczył z krzesełka.
Nic takiego, moi przyjaciele. Zaszedł tu pewien nieład, spowodowany przez burzę. Usiłowałem odciągnąć pioruny.
Burza? Pioruny? Co panu jest, panie McWilliams? Taka cudowna, gwieździsta noc. Żadnej burzy nie było.
Nic nie rozumiem. Przez story i okiennice wyraźnie widzieliśmy światło błyskawic. Słyszeliśmy też grzmoty.
Szkoda, że nie pomyśleliście, by rozchylić zasłony i spojrzeć na szczyt wzgórza. To, co słyszeliście, huk armaty, to, co widzieliście, to były fajerwerki. Albowiem trzeba wam wiedzieć, że telegraf przyniósł pewne wiadomości o północy. Wybrany został Garfield i stąd to świętowanie.
Były to pioruny, humoreska marka Twaina pochodząca z wydanego w 1925 roku tomiku zatytułowanego Król i Osioł oraz inne humoreski. Przekład anonimowy, adaptacja radiowa Jolanta Pawluk. Wystąpili Mortimer McWilliams, Grzegorz Mrowiec, Emilia, jego żona Mariola Mrowiec, mężczyzna z sąsiedztwa Stefan Żochowski, narrator Jolanta Pawluk. Realizacja dźwiękowa Tadeusz Żochowski. To już koniec programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę, życzymy przyjemnie spędzonej reszty długiego weekendu i zapraszamy do głośników za tydzień.
Taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać nim do rana. nieważne kto jak tańczy, lecz by wzruszenia trzymał na kolanach. Te wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz w butonierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet w starej ładnie mi sukience. Zaplątał, gdy kryłam usta w twojej marynarce. Schowałeś mnie w ramionach, by tylko dla mnie wciąż pieszczoty niańczyć. I to nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I później, gdy upłyną, i my będziemy.
Zapraszamy do reklamy.